Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Rząd ogłosił w czwartek nowy pakiet obostrzeń, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy.
Wskazał, że w czwartek zarejestrowano najwyższy wzrost zakażeń, ponad 34 tysiące, a w szpitalach zajętych jest ponad 70% tak zwanych łóżek covidowych i respiratorowych.
Zbliżamy się do wydolności służby zdrowia, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Stąd, jak powiedział, wszystkie trudne decyzje są konieczne po to, by opanować te fale pandemii.
Stawką naszych działań jest właśnie to, żeby ratować życie naszych obywateli. I dlatego ograniczenie mobilności, ograniczenie swobód gospodarczych w tym przypadku jest konieczne. Szanowni Państwo, COVID atakuje wszystkich, atakuje coraz częściej ludzi młodszych, poniżej 40 roku życia. Słyszymy o ciężkich bardzo przypadkach. Dlatego w tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności.
Szef rządu zaapelował też o spędzanie świąt wielkanocnych w wąskim gronie.
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od najbliższej soboty przez 2 tygodnie będą obowiązywały dodatkowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. W tym czasie zamknięte mają być wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane.
W sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych obowiązywać mają nowe limity klientów. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. To samo będzie dotyczyć kościołów.
Od soboty nieczynne mają być salony urody fryzjerskie i kosmetyczne, a działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
Ponadto do 9 kwietnia zamknięte pozostaną przedszkola i żłobki. Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Prezydent Polski Andrzej Duda w orędziu do Korpusu Dyplomatycznego zaapelował o najszerszy, tani i łatwy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19 dla każdej społeczności.
W tym roku z powodu pandemii przesłanie zostało skierowane w formie nagrań wideo, a nie wygłoszone podczas spotkania noworocznego prezydenta z szefami misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.
W orędziu prezydent Polski nakreślił 3 wyzwania, które mogą zostać podjęte przez wszystkich uczestników relacji międzynarodowych.
Jako pierwsza wymienił podjęcie wspólnych działań zapobiegających pogłębianiu globalnego podziału na biednych i bogatych.
Niestety, istnieje poważne ryzyko, że pandemia, a przede wszystkim jej skutki ekonomiczne, zniweczą dotychczasowe osiągnięcia na rzecz budowy sprawiedliwości społecznej w ujęciu międzypaństwowym. W związku z tym zadaniem niecierpiącym zwłoki jest kwestia zapewnienia jak najszerszego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19. Apeluję, aby już powstałe szczepionki, a także te będące w fazie testów, stały się dobrem ogólnoludzkim, z łatwym i tanim dostępem dla każdej społeczności. W sytuacji, gdy na jednej szali mamy ekonomiczny zysk, a na drugiej życie i zdrowie, wybór jest oczywisty.
Prezydent wskazał też, że także w obszarze funkcjonowania służby zdrowia jest duża przestrzeń do współdziałania. Tłumaczył, że chodzi o wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w celu podniesienia poziomu sprawności poszczególnych krajowych służb zdrowia.
Prezydent Andrzej Duda mówił też o obszarze relacji międzynarodowych. Zapowiedział, że w drugiej kadencji chce kontynuować działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa Polski, zarówno w ramach NATO, jak i poprzez współpracę dwustronną oraz w ramach inicjatywy Trójmorza.
Solidarna Polska mówi zdecydowane nie funduszowi odbudowy po pandemii COVID-19.
To nie jest fundusz odbudowy, ale przebudowy, stwierdził poseł Janusz Kowalski. Co więcej, nie ma nic wspólnego z realną odbudową polskiej gospodarki.
Politycy Solidarnej Polski poinformowali, że rozpoczynają debatę na temat dokumentu, który przygotował rząd. Jednocześnie przedstawili raport, który ma wskazywać na ogromne ryzyko jego przyjęcia.
Poseł Janusz Kowalski podkreślił, że jest to realizacja niemieckiego modelu funduszu odbudowy.
Jest, szanowni państwo, dzisiaj pytanie, czy z funduszu odbudowy pieniądze powinny być na przykład przeznaczane na wzmocnienie państwa, budowę nowych szpitali, wzmocnienie tych branż, tych sektorów, które wymagają jednak wsparcia państwa, czy jednak powinno być na ideologiczną przebudowę, jak na przykład transformację energetyczną, wzrost kosztów utrzymania energii elektrycznej, ciepła, budowę wiatraków na morzu. I w tę debatę Solidarna Polska wpisuje się swoim pierwszym merytorycznym raportem. Takich raportów będzie zdecydowanie więcej. Mówimy zdecydowanie nie funduszowi odbudowy.
Parlamentarzyści Solidarnej Polski zwrócili też uwagę na finansowanie funduszu odbudowy. W ich ocenie jest to kredyt hipoteczny, walutowy we frankach szwajcarskich.
Poseł Janusz Kowalski podkreślił, że nie znamy kosztu tego kredytu.
W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw unijnych porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-27 oraz funduszu odbudowy po pandemii COVID-19.
W ramach unijnego funduszu odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji niemal 60 miliardów euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy.
Polskie władze zapowiadają, że nie pozostawią swoich rodaków i adekwatnie odpowiedzą Białorusi. Te deklaracje mają związek z zatrzymaniami działaczy mniejszości polskiej.
W czwartek w Grodnie aresztowano członka zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Zatrzymane zostały także działaczki mniejszości polskiej na Białorusi, dyrektorki polskich szkół Irena Biernacka i Maria Tiszkowska.
W środę z kolei prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została skazana na 15 dni aresztu za organizację dorocznego jarmarku Grodzieńskie Kaziuki.
W związku z zatrzymaniami prezydent Andrzej Duda odbył w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie z szefami służb specjalnych. Po obradach podkreślił, że Polska będzie interweniować w sprawie naszych rodaków.
Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie, będziemy interweniowali w ich sprawie wszelkimi legalnymi metodami, dlatego że wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej, były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Prezydent poprosił też m.in. sekretarza generalnego OBWE o wniesienie na agendę sprawy Polaków zatrzymanych na Białorusi.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz ocenił, że działania władz tego kraju wobec Polaków są motywowane politycznie. Wskazał, że jest szereg możliwości, przy pomocy których Polska może zareagować.
Natury dyplomatycznej, natury politycznej, natury gospodarczej, natury także i sankcyjnej. Rzeczą powszechnie znaną jest, że w ostatnim czasie na poziomie europejskim zostały przeprowadzone 3 transze sankcji obejmujące zakaz wjazdu poszczególnych obywateli Białorusi na terytorium Unii Europejskiej, zamrożenie ich takich resursów finansowych. Również poprzednia transza dotknęła konkretne przedsiębiorstwa związane z aparatem przemocy na Białorusi. Istnieje także oczywiście możliwość rozszerzenia tych sankcji.
Temat represjonowanych Polaków został też podjęty przez premiera Mateusza Morawieckiego na wideoszczycie Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na brutalne postępowanie białoruskich władz wobec niewinnych ludzi.
Szczątki 29 osób z okresu II wojny światowej odnalazł zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w lesie na warszawskiej Białołęce. Liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie po dokładnym przebadaniu miejsca.
W mogile zbiorowej odkryto szczątki należące do kilkudziesięciu osób, między innymi kobiet i dzieci. Ciała zamordowanych ułożone są naprzemiennie ściśle obok siebie. Ich ułożenie może wskazywać na fakt wykonania egzekucji na żyjących osobach ułożonych w dole śmierci lub bezpośrednio wcześniej. Prace w lesie na Białołęce rozpoczęto na podstawie relacji świadka, który zachował w pamięci zdarzenie z początku II wojny światowej. Żołnierze niemieccy mieli przy przyprowadzić w to miejsce grupę osób, a następnie wykonać egzekucję. Co ciekawe, odkryte w poniedziałek szczątki spoczywają w innym miejscu niż wskazał świadek. Jak zaznacza wiceszef IPN, pełniący obowiązki dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk, oznacza to, że w pobliżu znajdują się kolejne masowe groby Polaków.
Mamy przede wszystkim co najmniej dwie relacje ludzi, którzy o tym miejscu, o tych wzgórzach tutaj, o tym lesie mówią jako o tym miejscu, gdzie wykonywano egzekucje. Świadkowie mówią o egzekucjach mężczyzn, kilkunastu mężczyzn, a to oznacza, że gdzieś tutaj w pobliżu mamy także jeszcze co najmniej jeden dół masowy, gdzie mężczyźni w 1939 bądź w 1940 roku zostali tutaj zamordowani i ich będziemy poszukiwali. Nasze prace tutaj potrwają jeszcze kilka dni. Musimy cały ten dół odkryć w sposób możliwie najdokładniejszy.
Wydobyte szczątki zostaną poddane oględzinom antropologicznym, a następnie zostanie podjęta próba identyfikacji genetycznej. Po zakończeniu prac w tym miejscu zespół IPN przystąpi do przeszukania okolicznych terenów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przypadające w czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po raz 14 pielgrzymowała na Jasną Górę.
Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyły słowa sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W rodzinie pod sercem matek kryje się naród.
Studenci toruńskiej uczelni modlili się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ustanie epidemii koronawirusa w Polsce.
Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta w kaplicy cudownego obrazu. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
W homilii ksiądz arcybiskup apelował do studentów, by nie ulegali zniechęceniu i bezczynności w czasie, gdy Kościół katolicki jest znieważany i ośmieszany.
Drodzy pielgrzymi Wyższej Szkoły Medialnej i Społecznej, pielgrzymi dróg odpowiedzialności za prawdę słów i obrazu przekazywanego w naszych mediach katolickich, trzeba nam trwać w pewności, że Duch Święty da Kościołowi odwagę, aby nie tylko wytrwać, ale przede wszystkim szukać nowych metod i dróg nowej ewangelizacji. Nie ulegajmy zniechęceniu i bezczynności.
Pielgrzymka Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na Jasną Górę organizowana jest co roku w okolicach 25 marca, kiedy obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Modlitewne spotkanie transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.